Tu Paryż RFI, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studiu Grażyna Chmurska i Technikala. Serdecznie witamy Państwa w czwartek, 8 stycznia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dzisiaj z udziałem Katarzyny Zawickiej, Krzysztofa Rutkowskiego i Piotra Rosuchowicza, nadamy jak zwykle serwis europejski Euranetu, felieton Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym, notatnik paryski Anny Bernhardt, magazyn kulturalny Sylwii Gibbs i Anny Rzeczyckiej oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata, a na wstępie pełne wydanie dziennika RFI. Zatrważająco wzrósł bilans ofiar wojny w Strefie Gazy po nowych atakach i nalotach armii izraelskiej oraz po odkryciu nowych trupów w niedostępnych dotąd strefach dzięki trzygodzinnemu wstrzymaniu ognia przez Izrael, co ma być odtąd codzienną, krótką pauzą humanitarną w ofensywie przeciwko Hamasowi. Wedle źródeł medycznych w Gazie zginęły już co najmniej 763 osoby, a ponad 3200 odniosło rany. Komitet Czerwonego Krzyża oskarża Izrael o pogwałcenie międzynarodowych konwencji dotyczących praw humanitarnych, przytaczając szereg incydentów, w których armia izraelska nie pozwoliła przyjść z pomocą cywilom palestyńskim, między innymi osieroconym i wygłodniałym dzieciom, których matki zginęły pod bombami. Podczas gdy w Gazie toczą się zacięte walki między siłami Cahalu i bojownikami Hamasu, na północy Izraela nastąpiła, jak się wydaje, próba otwarcia drugiego frontu. Trzy rakiety typu Katiusza, wystrzelone z terytorium Libanu, spadły w rejonie zachodniej Galilei, raniąc lekko dwie izraelskie kobiety. Armia izraelska ripostowała ogniem artyleryjskim, ale starała się zbagatelizować ten incydent, tak by nie dopuścić faktycznie do otwarcia owego drugiego frontu z inicjatywy ewentualnej, oczywiście, libańskich szyitów z ruchu Hezbollah. O gotowości do podjęcia wspólnej inicjatywy pokojowej, będącej przedłużeniem francusko-egipskiego planu zawieszenia broni, mówili w Paryżu prezydent Nicolas Sarkozy i kanclerz Angela Merkel. W Kairze oczekiwani są emisariusze rządu izraelskiego. Egipt może odegrać kluczową rolę w konflikcie, gdyż wyraził już gotowość zabezpieczenia granic Strefy Gazy, czego jak dotąd nie chciał się w ogóle podjąć. Tu Paryż, Radio France International. Unia Europejska zakasała rękawy, aby zadbać o swe bezpieczeństwo energetyczne i przycisnąć do muru protagonistów kryzysu gazowego Rosję i Ukrainę. Czeska prezydencja zwołała na 12 stycznia posiedzenie europejskich ministrów energii, którzy radzić mają nad podjęciem konkretnych kroków. Komunikat ogłoszony w Pradze stwierdza, że Kijów i Moskwa nie wykazały dotąd dostatecznej determinacji, aby rozwiązać problem, co rzuca cień na ich wiarygodność. Pod patronatem Unii udało się tym niemniej doprowadzić do bezpośredniej konfrontacji w Brukseli głównych protagonistów konfliktu, co pierwotnie nie było przewidziane. Po spotkaniu z szefem ukraińskiego Naftohazu, Olechem Dubyną, prezes rosyjskiego Gazpromu Aleksiej Miller obiecał, że jego firma natychmiast wznowi dostawy gazu do Unii Europejskiej, jak tylko obserwatorzy międzynarodowi zjawią się na Ukrainie i zaczną tam monitorować gazociągi, którymi gaz rosyjski płynąć ma na zachód. Ukraina podpisała już w Brukseli porozumienie o misji europejskich obserwatorów i czeka obecnie na podpis Moskwy. Przywódcy Francji i Niemiec, Nicolas Sarkozy i Angela Merkel, skorzystali ze wspomnianego spotkania w Paryżu, aby przypomnieć w tym kontekście Rosjanom, iż zobowiązani są wywiązać się z kontraktów na dostawę gazu, jakie podpisali z europejskimi kontrahentami. Kanclerz Merkel dała wyraz w tej materii swemu optymizmowi, dodając, że na razie priorytetem jest wznowienie dostaw do tych krajów, jak Bułgaria, Serbia czy Bośnia, do których gaz rosyjski w ogóle przestał docierać. Od kiedy zablokowany został tranzyt gazu przez Ukrainę, znaczenia nabrał szlak białoruski, którym dociera do Europy około 20% eksportowanego przez Rosję lotnego paliwa. Rząd Białorusi nie omieszkał też skorzystać z tej okazji, aby podnieść o prawie 1/4 opłaty za ów tranzyt. O konflikcie gazowym widzianym z Mińska i ogólnie o polityce Łukaszenki wobec Unii Europejskiej mówi nasza korespondentka z Grodna, Joanna Niemczynowska.
Obecną politykę Aleksandra Łukaszenki można nazwać balansowaniem między Moskwą a Unią Europejską. W ostatnich miesiącach białoruska gospodarka borykała się i nadal boryka z coraz większymi problemami. Są duże kłopoty ze zbytem towarów oraz przymusowymi urlopami, uwypuklone ogólnoświatowym kryzysem, który mimo zapewnień Aleksandra Łukaszenki jest coraz bardziej bolesny dla mieszkańców Białorusi. Jak twierdzą rosyjskie media, warunkiem przetrwania białoruskiej gospodarki jest utrzymanie niskich cen na rosyjski gaz. W zamian za to oraz nową pożyczkę Białoruś miałaby uznać niepodległość Abchazji i Osetii Południowej. Białoruś nie zamierza błagać Rosji, stwierdził Aleksander Łukaszenko podczas ubiegłorocznego grudniowego spotkania z prezydentem Rosji Dmitrijem Miedwiediewym. Jednocześnie Białoruś nigdy nie zamierzała i nie zamierza, jak teraz Ukraina, toczyć wojny o gaz, co dało jej możliwość utrzymania swojej gospodarki w stanie obecnym i nie afiszowania się zbytnio na arenie międzynarodowej. Białorusi teraz bardzo zależy na niższych cenach rosyjskiego gazu. W budżecie państwowym uwzględniono, że będzie to $140 za 1000 metrów sześciennych. Białoruś chciałaby płacić $128, a Rosja żąda 200. Stwierdził to przedstawiciel rosyjskiego Gazpromu w swoim ubiegłorocznym oświadczeniu po spotkaniu Miedwiediew-Łukaszenko. I jeszcze podczas tegoż grudniowego spotkania Aleksander Łukaszenko niejako uprzedzał, że problemy białoruskiej gospodarki oznaczają dla Rosji wielomilionowe bezrobocie. I druga strona medalu. To fakt, że uznanie przez Białoruś Abchazji i Osetii Południowej oznaczałoby jej dyskredytację w oczach Unii Europejskiej. Jest to dylemat dla władzy Białorusi, tym bardziej, że zyskuje ona w oczach Unii coraz większe uznanie. Można tu podać chociażby fakt, że w końcu grudnia ubiegłego roku Białoruś podpisała ramowe porozumienie z Komisją Europejską. Daje to jej podstawy prawne dla realizacji projektów unijnych na Białorusi. Stosunki między Unią Europejską a Mińskiem, wcześniej bardzo napięte, są obecnie więc w stanie ocieplenia. W październiku ubiegłego roku Unia zdecydowała się znieść na pół roku sankcje wizowe wobec przedstawicieli reżimu, w tym prezydenta Aleksandra Łukaszenki, uznając pewien postęp w procesie demokratyzacji wyborów. Po pół roku Unia dokona przeglądu efektów swojej decyzji i jej skutków i zadecyduje o dalszym zawieszeniu lub przywróceniu restrykcji. Z Grodna dla sekcji polskiej RFI mówiła Joanna Niemczynowska.
O zaprowadzenie nowego kapitalistycznego ładu zaapelowali z Paryża na zwołanym przez Pałac Elizejskim kolokwium prezydent Nicolas Sarkozy i kanclerz Niemiec Angela Merkel, którym sekundował z wolnej stopy były premier brytyjski Tony Blair. Sarkozy przypuścił nowy atak na finansowych spekulantów, obarczając ich winą za wypaczenie kapitalizmu i krytykując niemoralny system, w którym logika rynku usprawiedliwia wszystko, a pieniądz napędza pieniądz. Pani Merkel zaproponowała, aby obok Rady Bezpieczeństwa ONZ powołana została Światowa Rada Ekonomiczna. Wobec światowego kryzysu konieczna jest światowa odpowiedź, mówili uczestnicy paryskiego kolokwium, kierując ten apel do przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Baracka Obamy, i stwierdzając, że najbliższy szczyt G20 2 kwietnia w Londynie powinien być okazją do podjęcia ważkich decyzji dotyczących zreformowania światowych rynków finansowych i zasad regulacji. Po tych gorzko-kwaśnych nowinach na koniec dziennika coś jeszcze słodkiego, lecz niestety w czasie przeszłym.
Słynny francuski cukiernik Gaston Lenotre zmarł w czwartek 8 stycznia w swym domu w Sologne w środkowej Francji. Gaston Lenotre miał 88 lat i od dłuższego czasu walczył z chorobą. Wycofał się z życia publicznego już na początku lat 90. Jeden z najsłynniejszych cukierników na świecie urodził się w rodzinie kucharzy 28 maja 1920 roku w Saint-Nicolas-du-Bosc, niewielkiej miejscowości na północnym zachodzie Francji. Swą pierwszą paryską cukiernią Gaston Lenotre otworzył w 1957 roku i to nie byle gdzie, bo w jednej z najbardziej eleganckich dzielnic Paryża przy ulicy Auteuil. Bardzo szybko zdobywa wierną klientelę i odpowiednią renomę. Zrywa z tradycją francuskich cukierników. Jego wyroby są lżejsze, wynajduje również nowe smaki, tworzy nowe ciastka, takie na przykład jak Sukces, którego nazwa była prorocza. W 1985 roku marka Lenotre wchodzi do grupy Accor i od tej pory staje się ambasadorem francuskiej gastronomii na świecie. W 1971 roku Lenotre otwiera szkołę w podparyskiej miejscowości Plaisir, a nieco później sieć wielkich restauracji Le Pré Catalan w 1976, Pavillon Élysée w 1985, restaurację panoramiczną Stade de France w 1998. Marka Lenotre może się pochwalić 52 punktami w 13 różnych krajach. Słynne makaroniki Lenotre'a niektórzy uważają za najpyszniejsze na świecie. Warto dodać, że tradycje rodzinne są podtrzymywane, bo Patrick Lenotre, bratanek, jest również wielce szanowanym cukiernikiem i szefem kuchni siedmiokrotnie ukoronowanym.
Był to dziennik RFI, a na przegląd prasy paryskiej zapraszają teraz Krzysztof Rutkowski i Piotr Osochowicz.
W porannej prasie paryskiej znajdujemy wiele artykułów poświęconych wojnie na Bliskim Wschodzie oraz zamykaniu gazu przez Putina. Zarówno Libération, jak i Le Figaro przedstawiają rozwój wydarzeń i oceniają perspektywy rozejmu. Ponieważ jednak sytuacja zmienia się z godziny na godzinę, pisane przed kilkunastu godzinami analizy tracą aktualność w tempie przyspieszonym. Na pierwszych stronach paryskich gazet pojawia się też fotografia Rachid Dati, pani minister sprawiedliwości, która przed kilkoma dniami powiła córeczkę. Powiła szczęśliwie, mimo że już dawno skończyła 40, więc nie należy się dziwić, że najbardziej medialna osoba w rządzie francuskim, Sarkoziego, pozuje do zdjęć z uśmiechem właściwym uradowanej matce. Tatuś dziecka nadal nieznany. Warto zatem przyjrzeć się artykułom zamieszczonym w Libération i dotyczącym niebezpieczeństw wynikających z wojny izraelsko-palestyńskiej na gruncie francuskim. Okazuje się, że jest się czego obawiać. Paryski dziennik przypomina, że w nocy z poniedziałku na wtorek płonący samochód staranował bramę synagogi w Tuluzie, że w podparyskiej miejscowości Villiers-le-Bel grupa uczniów pochodzenia arabskiego skopała koleżankę żydówkę z klasy za to, co robią jej ziomkowie w Gazie. To nie wszystko. Po sobotniej manifestacji solidarności z Palestyną, która rozpoczęła się przed operą Garnier i w której wzięło udział po raz pierwszy od wielu lat ponad 20 tysięcy osób, rozpoczęły się ostre rozruby. Obrońcy sprawy palestyńskiej wdarli się do jednego z licznych w tym kwartale sklepu jubilerskiego i zrabowali biżuterię za 200 tysięcy euro. Inni działacze palestyńskiego ruchu samoobrony przewracali samochody na bulwarze Osmana, a niektóre z nich, zgodnie ze starą tradycją, odpalili. Doszło do starć z policją. Pani minister spraw wewnętrznych Michelle Alliot-Marie zwołała głównych policjantów, szefów wywiadu wewnętrznego oraz przedstawicieli organizacji żydowskich i muzułmańskich, by ocenić sytuację. Policjanci twierdzili, że rzeczywiście pojawiły się nowe zagrożenia w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Oficerowie od wywiadu wewnętrznego potwierdzili, że wedle informacji przekazywanych przez ich agentów na wielu przedmieściach wielkich, a nawet średnich miast francuskich, młodzieżówka szykuje różne niemiłe niespodzianki, a więc należy się liczyć z kolejnymi próbami podpalania synagog lub agresjami antysemickimi. Przedstawiciele organizacji żydowskich i muzułmańskich, czytamy w Libération, nie bez racji podkreślali, że młodzieżówka ściąga z przedmieści i podpala z byle powodu, a więc obecna sytuacja służy młodzieżówce za pretekst i nie należy przesadzać. W każdym razie pani minister spraw wewnętrznych nakazała swoim służbom wzmożoną czujność, a przedstawicieli organizacji wyznaniowych prosiła o zachowanie zimnej krwi. Dziennik Libération opublikował też reportaże z dwóch podparyskich miejscowości, Sarcelles i Argenteuil, w których mieszkają dziesiątki tysięcy obywateli pochodzenia żydowskiego i arabskiego. Z reportaży owych wynika, że jest dobrze, ale nie beznadziejnie. Działacze żydowskich organizacji kulturalnych i sportowych na wszelki wypadek kazali zainstalować w budynkach i na boiskach dodatkowe kamery wideo, a niektórzy młodzi przychodzą do sal sportowych i proszą, by instruktorzy wtajemniczyli ich w arkana niesłychanie skutecznej sztuki walki używanej przez armię izraelską. Z kolei przedstawiciele ludności pochodzenia arabskiego, z którymi rozmawiali dziennikarze paryskiej gazety, w zasadzie nie kryją rosnącego w nich gniewu. Oglądają w telewizji dziennik o godzinie 20 w pierwszym programie ogólnofrancuskim, a potem szybko przerzucają się na telewizje arabskie, jęczą z oburzenia i ze zgrozy. Napięcie rośnie. Przyszła manifestacja obrońców sprawy palestyńskiej w Paryżu w najbliższą sobotę. Jubilerzy już chowają brylanty do sejfów.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
O gazowej konfrontacji rosyjsko-ukraińskiej z Unią Europejską w tle pisze w Le Monde Marie Jégou. Odgrywanie roli arbitra w sporze między Moskwą a Kijowem wcale nie będzie dla Unii Europejskiej sprawą łatwą, czytamy na początku artykułu francuskiej dziennikarki. Jeśli chodzi o rosyjski gaz, mamy do czynienia z całkowitym zamieszaniem. Rosja zwala winę na Ukrainę, a ta obwinia Rosję. W rozmowie z prezesem rosyjskiego Gazpromu Aleksiejem Millerem premier Putin wydał w środę rozkaz: zakręcamy wszystkie kurki gazociągów, które wysyłają gaz przez Ukrainę. Moskwa zdecydowała się na taki krok, gdyż jej zdaniem Ukraina przesyłany do Unii Europejskiej gaz podkradała dla siebie. Natomiast Kijów zdecydowanie temu zaprzecza. I komu tu wierzyć? Obserwatorzy europejscy, którzy jadą na granicę ukraińsko-rosyjską, sami przekonają się, że na pewno nie chodzi tu o jakieś przetargi handlowe. Jest to spór o charakterze wyłącznie politycznym. Na zewnątrz wygląda na to, że Rosja zakończyła sprzedawać Ukrainie gaz ziemny po cenach preferencyjnych, jak to było za czasów sowieckich. Kijów mówi, że podwyżki, owszem, ale stopniowo. Z powodu braku kontraktu na rok 2009 Ukraina odmówiła 31 grudnia płacenia $250 za 1000 metrów sześciennych. Rosja może swój gaz sprzedawać po cenie, jakiej tylko chce, a może też zupełnie dowolnie po prostu kurek z gazem zakręcić. Jako że stosunki rosyjsko-ukraińskie pogarszają się, Moskwa zażądała teraz ceny $450, czyli prawie dwa razy wyższej. Tyle oczywiście Ukraina nie jest w stanie zapłacić, choćby ze względu na lecące na rynkach światowych na łeb na szyję ceny surowców i rud wszelkiego rodzaju. Ukraina właśnie weszła w rok wyborczy, zatem ukraińscy politycy chcą za wszelką cenę uniknąć podwyżek cen, bo spowoduje to niezadowolenie wyborców. Te rosyjsko-ukraińskie spory trwają już od roku 1992. Podobnie jak w roku 2006, Gazprom wybiera właśnie okres przedwyborczy, aby wkładać kije w szprychy ukraińskiej gospodarki. Od roku 2006 wszelkie transakcje gazowe między Rosją a Ukrainą odbywają się za pośrednictwem przedsiębiorstwa o nazwie Rosukrenergo, przedsiębiorstwa o bardzo niejasnej strukturze. Spółka ta, mająca swą siedzibę w Szwajcarii, w połowie należy do Gazpromu, a w drugiej połowie do ukraińskich oligarchów zbliżonych do kręgów władzy w Kijowie. I to ona właśnie robi na rosyjskim gazie największe interesy finansowe. Nie płaci żadnych podatków żadnemu z obu zainteresowanych państw. Wszelkie korzyści finansowe zgarniają bliżej nieznani oligarchowie rosyjscy i ukraińscy. Na Ukrainie, jak i w Rosji, troska o dobre i prawidłowe zarządzanie spółkami czy przedsiębiorstwami niestety naprawdę nie stanowi głównego kłopotu. Kończy swój komentarz zamieszczony na łamach Le Monde Marie Jégou. Warty odnotowania jest też artykuł omawiający ukazującą się właśnie we Francji powieść Huberta Klimki Dom Róży. Powieść tę przetłumaczyła z języka polskiego na francuski Véronique Pat, a wydana ona została staraniem oficyny wydawniczej Belfond.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Euronet. RFI z Paryża. Katarzyna Zawicka.
prezydent Francji Nicolas Sarkozy zaproponował zniesienie urzędu sędziego śledczego i zastąpienie go urzędem sędziego śledztwa. Różnica w literze niewielka, ale w rzeczywistości zasadnicza. Funkcja sędziego śledczego istnieje we Francji od czasów Napoleona. Jest ona niezależna od władzy wykonawczej. Zadaniem sędziego śledczego jest prowadzenie śledztw w najbardziej skomplikowanych sprawach. To również on decyduje, czy dana sprawa ma trafić do sądu. Pozostałe śledztwa prowadzone są przez prokuratorów. Prezydent Sarkozy jest przeciwny takiemu podziałowi i uważa, że sędzia powinien nadzorować śledztwo, ale nie kierować nim.
La confusion entre les pouvoirs d'enquête et les pouvoirs juridictionnels.
Łączenie uprawnień śledczych i uprawnień sądowniczych jest nie do przyjęcia. Sędzia prowadzący śledztwo nie może jednocześnie zagwarantować przestrzegania praw osoby przesłuchiwanej. Powiem jasno. Poszanowanie wolności osobistej musi gwarantować również utrzymywanie w tajemnicy tego, o czym mówi się w gabinecie sędziego śledczego. A w dniu dzisiejszym tak nie jest. A ja chcę, żeby jutro było. Sędzia śledczy obecnie nie może być arbitrem. Jak można od niego wymagać stosowania środków nacisku, środków naruszających prywatność, podczas gdy musi się on kierować potrzebami śledztwa? Czas więc, żeby sędzia śledczy ustąpił miejsce sędziemu śledztwa, który będzie kontrolował przebieg śledztwa, ale nie będzie nim kierował.
Propozycja zlikwidowania tego urzędu pojawiła się we Francji już na początku lat 90. Powrócono do projektu po kilku sprawach, w których zbyt wielka władza sędziego śledczego miała poważne następstwa prawne. Najbardziej spektakularną była tak zwana afera Outreau, kiedy na skutek oskarżenia wniesionego przez pojedynczą osobę zamknięto w więzieniu kilka osób, które okazały się całkowicie niewinne. Zanim to jednak udowodniono, przesiedziały one w zamknięciu wiele miesięcy, niektórzy aż 2 lata. Jedna z nich popełniła samobójstwo, doszło również do rozwodów. A jak to wygląda w innych państwach europejskich? Czy również istnieje w nich sędzia śledczy prowadzący dochodzenie? Na to pytanie odpowiada François Moyz, adwokat, przedstawiciel Luksemburga w Europejskiej Radzie Adwokackiej.
To zależy od państwa. Belgia i Luksemburg mają ten sam system, co Francja od czasów kodeksu napoleońskiego. W innych państwach nie ma tego samego modelu. W Wielkiej Brytanii panuje system raczej oskarżycielski, we Francji i w krajach sąsiednich to raczej system śledczy. Niemcy mają system bliższy Francji i Belgii, ale nie ma tam sędziego śledczego.
L'Allemagne, par exemple, a un système qui est plus proche de la France ou de la Belgique ou du Luxembourg, mais il n'y a pas de juge d'instruction non plus.
Tymczasem w Polsce bardzo poważnie myśli się o przywróceniu instytucji sędziego śledczego, który miałby nadzorować legalność decyzji policji i prokuratury w postępowaniu przygotowawczym.
RFI, Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Czynne są jeszcze w większości paryskie wystawy rozpoczęte w zeszłym roku, ale w lutym i marcu będą one zastępowane przez nowe. Krótki przegląd zapowiedzi samych tylko największych instytucji muzealnych dowodzi, że rocznik 2009 będzie jeszcze ciekawszy i jeszcze bardziej urozmaicony niż poprzedni. Zacznijmy od szacownego Luwru, który 6 marca otwiera Bramy Nieba. Taki tytuł będzie mieć wielka wystawa egiptologiczna. Na przykładzie 200 obiektów pochodzących z 3000-leci starożytnego Egiptu, głównie zdobnych pokryw, sarkofagów i skrzyń, w których przechowywano posągi bogów, wystawa ilustrować będzie wyobrażenia przejścia do innych światów i tak odległą od naszych pojęć kosmogonię. Dodajmy, że nieco wcześniej, bo od 12 lutego zobaczyć będzie można w Luwrze wielką osobliwość w postaci 16 rycin zamówionych we Francji w trzeciej ćwierci XVIII wieku przez chińskiego cesarza Qin Qianlonga, a przedstawiających jego wojenne dokonania. Towarzyszyć im będą inne dzieła świadczące o rodzącej się wtedy w Paryżu modzie na chińszczyznę.
Natomiast na jesieni od 14 września zobaczymy w Luwrze mega wystawę skupiającą arcymistrzów weneckich Tiziano, Tintoretto i Veronesa. To psztyczek zrzeszenia muzeów francuskich w kierunku niezrzeszonego w nim Muzeum Luksemburskiego, gdzie niedawno była wystawa Tiziana. Drugim takim psztyczkiem jest wystawa od Archimboldo do Dali Obrazy zdwojone w Grand Palais od 6 kwietnia do 6 czerwca. A tymczasem Muzeum Luksemburskie skorzysta z okazji, jaką jest remont Palazzo Pretorio w Prato, by przez 4 miesiące, począwszy od 25 marca, oferować wystawę Warsztat Lippich, czyli Filipa, Filipina Lippich i ich kręgu, skomponowaną w oparciu o toskańskie zbiory tych renesansowych malarzy. W Grand Palais będą jeszcze dwie inne wystawy. Wielki świat Andy Warhola w postaci 250 portretów wykonanych przez papieża Popartu, wystawionych na pokaz od 18 marca do 3 maja oraz wielka wystawa monograficzna Renoira od 23 września aż do stycznia 2010, kładąca nacisk na cieliste akty z pierwszego dwudziestolecia XX wieku. Centrum Pompidou zaprasza od marca na wystawę o paryskich latach Aleksandra Caldera i dodatkowo w galerii dla dzieci na cyrk Caldera, czyli jego druciany performance z 1926 roku. Od kwietnia zaś na fundamentalną monografię Wasiliego Kandyńskiego, a mówię tu tylko o najważniejszych tam wystawach. Paryż uczci też w tym roku dwóch wielkich prekursorów. W Muzeum Sztuki Nowoczesnej Miasta Paryża poprzez wystawę Giorgio de Chirico Fabryka Snów, a od października w Muzeum Orsay poprzez wystawę nie mniej tajemniczego niż Chirico Belga Jamesa Ensora. Muzeum Branly, czyli Muzeum Sztuk Pierwszych, przygotowuje nam na wiosnę zupełną nowość. Wielką wystawę osnutą na plastycznych i muzycznych motywach jazzu pod tytułem Od Nowego Orleanu do Rewolucji Free. Natomiast na jesieni zobaczymy tam wystawę bardziej klasyczną, Teotihuacan, miasto bogów azteckich. Inną wystawą, by tak rzec egzotyczną, będzie już od 11 lutego w Muzeum Gime Tajlandia średniowieczna, skupiająca dzieła z okresu królestwa Dharavati od 6 do 12 wieku, pochodzące z 12 głównych tajlandzkich muzeów. Choć to niby nie w Paryżu, trzeba jeszcze zasygnalizować październikową wystawę w Pałacu w Wersalu, tym bardziej, że dotyczy ona jego twórcy, Ludwika XIV. Wystawa ta nosić będzie tytuł Ludwik XIV – Człowiek i mit i spróbuje za pomocą ponad 300 eksponatów odpowiedzieć na pytanie, jakie były, ponad wolą propagowania oficjalnego wizerunku Króla Słońca, jego osobiste gusta. A był to kolekcjoner nader wyrafinowany. Słowem, w tym roku najlepiej z Paryża w ogóle nie wyjeżdżać, a jeśli, to najdalej do Wersalu.
RFI, la radio du monde.
W języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski. Anna Bernhardt.
Paris in the fall.
Na dzień 7 stycznia sporo osób oczekiwało od wielu miesięcy z niecierpliwością, aż w witrynach sklepowych pojawią się wywieszki z napisem sold, wyprzedzacz, przecena. Na marginesie dodajmy, że słowo sold weszło już do słownika polskiego jako soldy, a jego definicja brzmi posezonowa sprzedaż towarów po obniżonych cenach. Po okresie świątecznym przyszedł teraz czas na wrażenia związane z polowaniem na wyjątkowe okazje. Doroczna wyprzedaż zimowa trwać będzie 5 tygodni w całej Francji. W niektórych regionach poczyniono pewne ustępstwa na rzecz właścicieli sklepów i przedłużono ten okres głównie w miejscowościach niedaleko granicy, gdzie handel zagrożony jest zagraniczną konkurencją, gdyż w Belgii i Luksemburgu wyprzedaże zaczęły się już tydzień wcześniej. Czas kryzysu, spowolnienia gospodarki, malejącej siły nabywczej pieniądze, wszystkie te czynniki razem wzięte sprawiły, że ruch w sklepach w ostatnich miesiącach był mniejszy niż zazwyczaj. W obawie przed tym, co przyniesie przyszłość, wiele osób postanowiło nieco zaoszczędzić, ku wielkiej rozpaczy właścicieli sklepów. Półki i magazyny, zarówno realne, jak i wirtualne, pozostają przepełnione. Sprzedawcy liczą więc bardzo na okres soldów, wychodząc z założenia, że w ramach oszczędności wiele osób rzuci się na kupno towarów po obniżonych cenach. Aby zachęcić jeszcze bardziej klientów, do etykietek wielu artykułów przyczepiono od razu naklejkę -50%. Zazwyczaj wyprzedaże zaczynają się od -30%, a dopiero po jakimś czasie następuje kolejna obniżka. 7 stycznia przed domami towarowymi w Paryżu ustawiły się kolejki jeszcze przed otwarciem sklepów, chociaż w tym roku mniejsze z powodu dosyć wyjątkowego, jak na stolicę Francji, zimna. Termometr w nocy wskazywał -9 stopni. Ci najbardziej wytrwali to ludzie dobrze przygotowani do zakupów. Wcześniej dokładnie obejrzeli, przymierzyli rzeczy, które ich interesują. Teraz tylko je kupią pod warunkiem, że będą interesująco przecenione. Nagłe ochłodzenie temperatur we Francji spowodowało, że w pierwszym dniu soldów sporo osób zamiast do sklepów rzuciło się do internetu, gdyż przeceny obowiązują również w wirtualnym handlu. Niektóre witryny cieszące się największą popularnością internautów były nawet w środę rano zablokowane przez pewien czas. Dla klientów wyprzedaż zimowa to szansa realizacji nadarzających się okazji. Dla handlowców to okres intensywnej pracy. W sklepach z obuwiem i odzieżą, bo te są najbardziej oblegane, zatrudniono dodatkowy personel, głównie studentów. A już od jakiegoś czasu przed i po godzinach otwarcia na zapleczu trwają przygotowania. Segregowanie artykułów i przyczepianie etykietek, gdyż na każdej powinna być, i tu przestroga dla wszystkich kupujących, cena zarówno stara, jak i nowa. Samo słowo okazja nie zawsze oznacza, że towar jest wystawiony po niższej cenie. Oczekiwanie na soldy to zjawisko coraz popularniejsze we Francji. Według przeprowadzonych badań prawie 60% Francuzów ubiera się właśnie w tym okresie, a liczby te zwiększają się co roku. Francuskie soldy przyciągają też wielu turystów. W kolejkach do kas słychać obcokrajowców, często też Polaków, którzy przyjeżdżają do Paryża, uznawanego za stolicę mody, by urzeczywistnić swe marzenia i stać się szczęśliwymi posiadaczami ciuchów z francuskim nadrukiem. Trzeba powiedzieć, że najdroższe butiki i paryskie domy mody robią też wyprzedaż i wtedy naprawdę można wiele zaoszczędzić. Kupić sobie na przykład torebkę Gucci przecenioną z 800 na 400 euro. Pod warunkiem, że się ma 400 euro na torebkę, ale to już inna sprawa. Życząc udanych zakupów i owocnego polowania na okazję, ośmielam się radzić paniom, ale nie tylko, by zastanowić się przed udaniem się do kasy, czy naprawdę dana rzecz jest nam potrzebna. Z własnego doświadczenia wiem, że po przyjściu do domu wyjątkowe okazje nagle bledną i tracą wyjątkowy urok. Za to korzystam z tego okresu, by zaopatrzyć w odzież i buty dzieci, przerabiające te artykuły wyjątkowo szybko i skutecznie. Udając się do sklepów, trzeba tylko uzbroić się w cierpliwość, bo pomimo zwiększonego personelu, kolejki do kas są zazwyczaj duże, a tłok przy półkach wyjątkowy. Należy więc spokojnie czekać, aż usłyszymy.
Bonjour, est-ce qu'on s'occupe de vous?
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Du monde.
Magazyn kulturalny.
Początek.
Początek 2009 roku był bardzo dobry dla Isabelle Huppert. 1 stycznia otrzymała najwyższe odznaczenie francuskie, Legię Honorową, a dzień później Thierry Frémaux, delegat generalny Festiwalu Filmów Cannes, ogłosił, że będzie w maju bieżącego roku przewodniczyła jury festiwalu, który postanowił w ten sposób złożyć cześć aktorce, która swą popularność angażowała zawsze na rzecz kina autorskiego i młodych reżyserów filmowych. Aktorce, która podziwiana jest i lubiana także poza granicami Francji. Cannes i ja, stwierdziła z kolei Isabelle Huppert, odpowiadając na wiadomość, którą odbiera jako wielki zaszczyt, mamy długą wspólną historię, a fakt, że od 13 do 24 maja będę przewodniczyła jury, definitywnie przypieczętuje moją wielką miłość do tego festiwalu i do światowego kina. Cannes to drzwi otwarte na wszystkie nowe idee przychodzące ze świata. I ogromnie mnie cieszy przywilej należenia do pierwszej grupy widzów, którym będzie dane się z tymi ideami zapoznać. Podejmując się roli przewodniczącej jury, Isabelle Huppert wejdzie do zamkniętego grona kobiet, które w długiej historii festiwalu w Cannes pełniły tę funkcję. Przed nią tylko kilka pań, m.in. Liv Ullmann, Jeanne Moreau i Françoise Sagan, stało na czele ekipy sędziowskiej tego najznakomitszego festiwalu filmu autorskiego na świecie. Isabelle Huppert w Cannes była już 25 razy, przede wszystkim jako aktorka. Zdarzyło się jej jednak także być mistrzynią ceremonii festiwalu i członkinią jury. W 1978 roku za rolę mitomanki zabijającej swych rodziców w filmie Violette Nozière Claude'a Chabrola, a potem w 2001 roku za film Pianistka Michaela Haneke, w którym stworzyła zatrważającą kreację sadomasochistycznej nauczycielki fortepianu, otrzymała nagrody dla najlepszej aktorki kaneńskiej imprezy.
E diminuendo, e mezzo forte, forte, fortissimo, frustatissimo. Les indications de Schubert vont du cri au murmure et non de parler fort à parler doucement. L'anarchie ne semble pas être votre fort, Clémère. Pourquoi ne pas vous en tenir à Clémenti? Schubert était un type assez laid. Vous le savez, non? Ouais, avec votre physique, vous ne reconnaissez pas un abîme lorsque vous y tombez.
Pourquoi essayez-vous de détruire ce qui pourrait nous rapprocher?
Le maniérisme n'est pas une
panacée. Vous ne voyez pas que je ne peux pas vous regarder? Je ne peux pas vous regarder parce que si je vous regarde, je ne pourrais pas résister à la tentation de vous embrasser dans le cou. Puis-je vous embrasser dans le cou, Erika?
Isabelle Huppert ma 55 lat. 14 z jej 80 filmów prezentowanych było w Cannes, w tym m.in. Powinowactwa z wyboru braci Taviani i Szkoła cielesności Benoît Jacquot. W 2005 roku za całokształt swej kariery otrzymała Złotego Lwa Mostry Weneckiej. Nagrodzona także została francuskim Cezarem w 86 roku za rolę w ceremonii Claude'a Chabrola oraz na wielu światowych festiwalach, m.in. w Berlinie, Moskwie, Salonikach, Hamburgu, San Sebastian i Montrealu. W jej dorobku znajdujemy dzieła nakręcone z takimi wielkościami jak Michael Cimino, Józef Lozej, Marco Ferreri, Andrzej Wajda, Jerzy Skolimowski, Mauro Bolognini i Marta Messaros. 7 stycznia na francuskich ekranach zagościł jeden z jej ostatnio nakręconych filmów, Un barrage contre le Pacifique, reżysera z Kambodży Riti Pana, według powieści Marguerite Duras. Na najbliższe tygodnie zapowiadany jest inny jej obraz, ekranizacja powieści Pascala Quignarda, Villa Amalia, w reżyserii Benoît Jacquot, w którym Huppert gra kobietę zrywającą niespodziewanie ze wszystkim, co stanowiło jej dotychczasowe życie. Według reżysera Patrice'a Chéreau, Isabelle Huppert jest aktorką intymną i potrafiącą zarazem utrzymać dystans. Inteligentną, zimną i gorącą. Dla sztuki gotową na wszystkie poświęcenia. Wiele dającą innym ludziom, choć jednocześnie nieobecną i samotną. I ciągle nienasyconą i ciekawą.
Revenez au début. Vous n'avez pas l'air de vous intéresser beaucoup aux indications de jeu. Qu'est-ce qui est écrit là?
Piano.
C'est exact. Et puis?
Forte piano.
Et puis?
Et pianissimo.
RFI, la radio du monde.
Nigdy. nigdy nie jest za późno na życzenia urodzinowe, zwłaszcza gdy solenizant ma 200 lat. W Lyonie, rodzinnym mieście Giniola, święcono tę rocznicę przez cały rok. W przeciwieństwie do włoskiego Pinokia, najstarsza marionetka Francji nie zrobiła kariery światowej. Giniol, znany w całym kraju, stał się emblematem Lyonu. Teatry, teatrzyki i wędrowne trupy przechowują tradycję i wymyślają coraz to nowe przygody drewnianej lalki. Wymyślił ją i nazwał imieniem Giniola w 1808 roku niejaki Laurent Mourguet, tkacz lioński, który parał się także wyrywaniem zębów na jarmarkach i aby odwrócić uwagę pacjentów operowanych na żywo, pokazywał im spektakl kukiełkowy. Giniol i jego kompan szef Snafron przerzucali się kalamburami w sytuacjach, które stały się kanonem, przeprowadzka czy wyjadanie konfitur. Mówi Daniel Strebl, dyrektor teatru La Ficelle, Sznurek.
Giniol, c'est surtout le petit démocrate à la langue bien pendue. Voilà. Donc il a un petit côté forcément mon réalisateur à certains moments.
Giniol jest przede wszystkim wygadanym demokratą, więc czasami wygłasza morały, ale czasami sam zbroi jakieś głupstwo. Na przykład, kiedy łasuchuje w jakiejś kryjówce konfitury, które miał zanieść pannie Emilce. Ale i tu moralność zwycięża, bo te konfitury okazują się zepsute, Giniol jest ukarany za łakomstwo. To właśnie jest u Giniola takie ciekawe, że jest jednocześnie naiwny i sprytny, że wyraża się za pomocą piosenki i humoru. W dwóch słowach, Giniol jest rzecznikiem ludu.
Giniol sous une forme, si on voulait résumer en deux mots, c'est le porte-parole du peuple.
Bardzo szybko Giniol zaczął występować w kawiarniach i w kabaretach. Wyglądał zawsze tak samo, w czarnym kapeluszu, z długimi włosami związanymi w kitkę, ażeby nie wplątały się w warsztat tkacki. Mówił za to coraz to innym językiem, w miarę jak zmieniała się społeczność Lyonu.
Si personne ne pleure sur ce pauvre monde, je ne vois pas pourquoi je devrais aller le sauver. Enfin, je devrais le fatiguer à le sauver.
Kiedy spadło zainteresowanie satyrą polityczną i obyczajową, Giniol stał się ulubieńcem dzieci, które są dziś największymi entuzjastami teatrzyków. Jeden z nich zainstalował się w pięknym parku nad Rodanem. Inne objeżdżają cały region Lyonu, zatrzymując się co dzień w innym miasteczku. Kilka liońskich teatrów rywalizuje między sobą o tytuł strażnika tradycji Giniola. Oficjalnie miałby on należeć do zespołu Zonzon, utrzymywanego przez władze municypalne. Giniol w tym wydaniu ogląda gry wideo, przestał używać liońskich wyrażeń, jest nowoczesny, ale za to zrozumiały dla wszystkich. Natomiast Daniel Strebl, którego słyszeliśmy przed chwilą, uważa, że prawdziwego Giniola można zobaczyć tylko w Teatrze Sznurka, prowadzonym od lat przez jego rodzinę na wzgórzu Croix-Rousse. Marionetki mają 100 lat i o każdej dyrektor teatru potrafi opowiadać długie historie, zmieniając barwę głosu i wymowę, tak jak to robi podczas przedstawienia. Spektakl trwa za kulisami, za które zaprasza widzów. Francuski Kanał Plus wylansował przed laty szopkę Giniola w liczbie mnogiej. Giniolem jest bowiem każda przedstawiona w niej postać, znana telewidzom z życia publicznego. Program, niegdyś bardzo popularny, trochę się telewidzom opatrzył, ale imię Giniola przywołuje do dziś niestety niezbyt interesujące cechy charakteru. Na szczęście liońskie teatry, choć wyspecjalizowane w przedstawieniach dla dzieci, grają jednak czasami na zamówienie spektakle kabaretowe dla dorosłych, wskrzeszając historycznego Giniola.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Muzyka świata. Agnieszka Kumor.
Chyba najpiękniejszą formą świętowania Bożego Narodzenia są kolędy i pastorałki. Powstawały wszędzie tam, gdzie dotarła wiara chrześcijańska, przyjmując akcent, rysy twarzy, topografię miejsc, w których wybrzmiewały. Poczujmy więc zapach lawendy w utworach prowansalskich poetów i szelest skrzydeł anielskich w genialnym dziele Jana Sebastiana Bacha. Mistrzami przenoszenia realiów ewangelicznej Palestyny we własne progi byli i są mieszkańcy francuskiej Prowansji. W suicie zatytułowanej Pastorałka autorstwa Iwana Odwarda Betlejem przeobraziło się w wioskę Pogórza Alpi, Saint-Rémy-de-Provence na północy i Le Beau-de-Provence na południu. Vincent i Mireille pomagają Najświętszej Dziewicy i Józefowi, którzy mówią z mocnym akcentem prowansalskim. Nagranie pochodzi z roku 1950. Muzykę skomponował Paul Durand, który zainspirował się folklorem ojczystego miasta, set, dziełami Saboliego, marszami Trzech Króli i kantyczkami pasterzy. Za chwilę pośpieszą oni do szopy powitać nowonarodzonego. Ich przygody komentuje anioł Bufareu, dmący w trąbę niebieską.
Je suis l'ange Bufareu. Ils m'ont appelé comme ça à cause des grosses joues que j'ai fini par attraper à force de jouer de la trompette chaque fois que le bon Dieu est content. Et cette nuit-là, jamais il avait été aussi content de sa vie, le bon Dieu. Il allait être papa d'un moment à l'autre. Et moi, j'avais jamais soufflé aussi fort dans mon instrument. Je vais vous dire comment ça s'est passé, parce que de l'endroit où j'étais, c'est tout de même moi qui ai le mieux vu les choses. C'était le 24 décembre. Il faisait mistral. Un mistral a décorné tous les taureaux de Camargue, a déraciné les oliviers de Croc ou les pins des Alpilles. Et tous les habitants de Bethléem, ils s'étaient mis au lit de bonne heure et ils avaient ramené leur couverture au-dessus de la tête pour pas entendre souffler le vent. Le Mistral, qui est un ami du bon Dieu, avait chassé les nuages à des milliers de kilomètres pour que le ciel soit tout propre et tout brillant d'étoiles pour la naissance du petit. Il avait fait la toilette du ciel. Ça partait d'un bon sentiment, mais ça avait baissé la température. J'avais juste mes ailes pour me mettre à l'abri et je commençais à me faire du mauvais sang. J'espinchais de tous les côtés. Enfin, je les ai aperçus. Les pauvres, ils faisaient peine à voir.
Ledwo Chopin opuścili pasterze, oto z Orientu śpieszą trzej królowie, by złożyć dziecięciu mirrę, kadzidło i złoto. Portretuje ich XVII-wieczny poeta i kompozytor z Awignonu, piewca prowansalskiego Bożego Narodzenia Nicolas Saboli w kolędzie...
Thank you.
Boże Narodzenie wyśpiewują maluczcy i mistrzowie w najpiękniejsze nuty ujął je Jan Sebastian Bach w swym oratorium na Boże Narodzenie. Oto w części pierwszej londyński The Monteverdi Choir pod dyrekcją Patricka Russella, orkiestrą The English Baroque Soloist grającą na instrumentach barokowych dyryguje Sir John Eliot Gardiner.
to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.